Szalona idealistka, oddana absolutnie bez reszty służeniu, a z drugiej strony nieprawdopodobna realistka. Jak chodziło o biedaka, wiesz, jak chodziło o nędzarza, to potrafiła walić twardo, skutecznie, a poza tym ona była tak szalenie radosna w tym swoim służeniu.
Dla mnie jest ogromnym, że tak powiem, szczęściem to, że jest pierwszą osobą z otoczenia Karola Wojtyły, która zostaje wyniesiona na ołtarze. My nazywamy ją sumieniem środowiska pielęgniarskiego.
Hanna Chrzanowska, beatyfikowana pielęgniarka.
Wiedziałam, że się w naszym zawodzie, w służbie zdrowia się dzieje źle. I wtedy Piotrowi, pamiętam, na tym fotelu powiedziałam: ojcze, przecież cioteczka powinna być beatyfikowana. Jak to zrobić?
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Hanna Chrzanowska. Drogowskazy. Moja decyzja spotkała się z aprobatą nie tylko matki, ale i ojca, który co prawda aprobował nieraz z góry wszelkie moje kroki, natomiast tak zwana opinia publiczna była mocno zdziwiona. Pewna pancia tłumaczyła mi, że co innego pielęgnować żołnierzy podczas wojny, a co innego iść do zwykłego szpitala, gdzie właściwie nie ma co robić. To znaczyło, nie ma co robić dla przyzwoitych osób. Inna żeńska osobliwość kiedyś utyskiwała ogólnie, że taki jakiś powstał zawód dziwny, głupawy, poniżający, na co ktoś zareplikował. No, nie taki znowu głupawy, jeżeli na przykład profesor Chrzanowski pozwala córce iść do takiej szkoły, a ona na to: to już Chrzanowscy tak nisko podupadli, że córkę dają na pielęgniarkę?
Urodziła się 7 października 1902 roku w Warszawie. Jej ojciec Ignacy Chrzanowski był wybitnym profesorem literatury polskiej, pochodził z katolickiej rodziny podlaskich ziemian. Mama Wanda z domu Szlenkier, z ewangelickiej rodziny zamożnych warszawskich przemysłowców. W 1910 roku rodzice Hanny przenieśli się z Warszawy do Krakowa, gdzie profesor Chrzanowski objął katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Hanna uczyła się najpierw prywatnie, potem w gimnazjum sióstr Urszulanek, była wyróżniającą się uczennicą. Po maturze przeszła krótki kurs pielęgniarski. W grudniu 1920 roku Hanna rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak przerwała je, bo zapragnęła uczyć się w nowo otwartej warszawskiej szkole pielęgniarstwa. Po jej ukończeniu w 1924 roku wyjechała na stypendia do Francji i Belgii. Hanna Chrzanowska pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Redagowała miesięcznik Pielęgniarka Polska, pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek.
W końcu nadszedł dzień, kiedy po raz pierwszy poszłyśmy na dyżur. I czuję rzetelną wdzięczność dla panny Stelli, że umiała nam wpoić poczucie, że spotyka nas właściwie zaszczyt. Nie znałam wtedy średniowiecznego określenia nasi panowie chorzy, ale o to właśnie chodziło. Byłyśmy nastawione na maksimum, maksimum szalejące. Nie dlatego, żeby szukać sensacji. Chciałyśmy naprawdę jak najwięcej służyć. Oczywiście nie bez młodzieńczej egzaltacji. Tak dobrze pamiętam moich chorych, bo naprawdę ich kochałam, sama sobie tego nie uświadamiając. Kiedyś pielęgnowałam starszego pana. Wypytywał mnie o szkołę, koleżanki. W końcu padło pytanie: a po co pani właściwie poszła na pielęgniarstwo? Odpowiedziałam: no, bo lubię. A co pani lubi? Sam szpital czy chorych ludzi? Nie wiedziałam, co odpowiedzieć.
Hanna Chrzanowska publikowała, brała czynny udział w przygotowaniu uchwalonej przez Sejm w 1935 roku ustawy o pielęgniarstwie, uznawanej za jedną z najlepszych w świecie. Obowiązywała ona w Polsce prawie do końca XX wieku. Hanna Chrzanowska przyczyniła się także w znacznym stopniu do powstania w 1937 roku Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich. Już na początku wojny wróciła z Warszawy do Krakowa. Zgłosiła się na ochotnika do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym. Tam zajmowała się uchodźcami więźniami, a także osieroconymi dziećmi, w tym także dziećmi żydowskimi. Poszukiwała dla nich rodzin zastępczych, organizowała kolonie letnie, prowadziła akcje dożywiania. Często pracowała z narażeniem zdrowia i życia. Po wojnie Hanna Chrzanowska rozpoczęła pracę w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarsko-Położniczej jako kierowniczka działu pielęgniarstwa społecznego. Wyjechała na stypendium do Stanów Zjednoczonych.
Pielęgniarka syta, wyspana, wypoczęta, dużo więcej zdziała niż słaniający się bohater męczennica. Typ osób, które w samozachwycie chwalą się: nie miałam rano czasu ani chwili na pierwszy posiłek, a obiad jadłam około 5:00, taki typ wcale nie zasługuje na podziw. Świadczy to o nieumiejętności gospodarowania zarówno czasem, jak i własnymi siłami. Żadna osoba na chodzie nie może wczuć się całkowicie w sytuację kogoś, kto nie opuszcza łóżka miesiącami i latami, albo opuszcza je na krótko, aby z trudem znaleźć się w fotelu. Trudno utożsamić się z kimś, dla kogo potrzeby fizjologiczne są ciągłą udręką, kto nie może poprawić sobie uciekającego spod głowy Jaśka ani spędzić muchy, kto oddycha powietrzem zepsutym wyziewami chorego ciała i leży obolały wskutek niezmienionej pozycji, komu te i inne niezliczone dolegliwości przeszkadzają w myśleniu, nie pozwalają się skupić, nie dają się modlić.
Hanna Chrzanowska przez wiele lat wykładała metodykę pielęgniarstwa otwartego w Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie. W 1957 roku objęła funkcję dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. Rok później, po niespodziewanej likwidacji tej placówki, przeszła na wcześniejszą emeryturę. Jednak nie opuściła środowiska. Wzięła czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Opracowała podręcznik Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej. Jej artykuły pojawiały się w czasopismach pielęgniarskich. Pełniła wiele znaczących funkcji. Mimo trudnych lat komunizmu, nigdy nie ukrywała swoich przekonań religijnych. Za to została odsunięta od pracy dydaktycznej.
Oto myśl, co zaświtała mi w głowie. Oprzeć opiekę nad chorymi o Kościół. Odtąd zaczęłam gwałtownie w sobie i na zewnątrz domagać się i walczyć o urzeczywistnienie tej myśli. Szłam chyba jakoś o zmroku ulicą Krowoderską i wtedy myśl: my pomagamy nieść krzyż Chrystusowi. Nie myślałam: Chrystusowi w chorych. Chrystusowi wprost. Czyn. Bardzo prosty czyn. To może być bardzo wiele. Kiedyś pewna kobieta podczas odwiedzin ciężko chorej robotnicy, chorej na raka, po prostu umyła jej nogi. Nazajutrz chora powiedziała jej bardzo poważnie, z wielkim namysłem: pani mi wczoraj umyła nogi. W nocy myślałam sobie tak: Pan Jezus robił to samo. Długie lata byłam instruktorką, dyrektorką. Kierowałam, rządziłam, egzaminowałam. Co za radość na stare lata dorwać się do chorych, myć, szorować, otrząsać pchły. Prostota, zwyczajność zabiegów to najważniejsze dla chorego. Wycofać siebie, puścić się na szerokie wody miłości, nie z zaciśniętymi zębami, nie dla umartwiania, nie dla przymusu, nie traktować chorego jako drabiny do nieba. Chyba tylko wtedy, kiedy jesteśmy wolne od siebie, naprawdę służymy Chrystusowi w chorych.
Jej sposób myślenia i działania, pomoc osobom chorym, osamotnionym, starszym w środowiskach domowych, doskonale rozumiał ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy biskup krakowski. Dzięki niemu możliwe było oparcie idei pomocy chorym w ich domach o Kościół. Hanna Chrzanowska i ksiądz Karol Wojtyła ściśle ze sobą współpracowali, a razem z nimi coraz więcej wolontariuszy. Wśród nich znaleźli się klerycy, księża, lekarze, profesorowie, studenci, siostry zakonne i pielęgniarki. Wspólnie organizowali dla swoich podopiecznych rekolekcje wyjazdowe, odwiedzali chorych w ramach wizytacji duszpasterskich. Kapłani sprawowali msze święte w domach, co było wielką nowością. Hanna Chrzanowska dbała o duchowy i etyczny poziom pielęgniarek położnych. Organizowała dla nich konferencje i rekolekcje. Ułożyła rachunek sumienia pielęgniarki.
Dlaczego chorzy boją się szpitala? Dlaczego chorzy wychodzą ze szpitala zaniedbani? Dlaczego chora, która tydzień temu wróciła z jednego z czołowych szpitali pozakrakowskich, ciężko chora staruszka, nie była ani razu umyta i sama się nacierała spirytusem, żeby nie dostać odleżyn? Dlaczego tak się dzieje? Czy tylko dlatego, że pielęgniarek jest za mało? Czy nie ma pielęgniarek siedzących w dyżurkach i myślących o czymś innym niż o chorych? Jakież bywają próby, zmęczenie, wstręt, pokusa ucieczki. Jeśli się tym próbom i pokusom oprze i wyjdzie z nich, nawet ze skazą, cóż za zwycięstwo! Nie zawracajmy sobie głowy, że w naszej pracy wszystko jest zwykłe. Tam też są półki skalne, przewieszki, kominy, żleby, lawiny i spadające kamienie. Że po półkach skaczą pchły, a zamiast lin dzierżymy w łapach pincety i baseny, to nie wyklucza wspaniałej przygody. Czy rozumiem godność mojego zawodu? Jaki jest mój stosunek do chorego człowieka? Czy nie uchylam się od istotnego pielęgnowania chorych, uciekając do wykonywania zabiegów wyższych? A przecież chorzy najbardziej odczuwają naszą miłość, kiedy ich myjemy, karmimy, kiedy ich wygodnie układamy. Czy ze zdwojoną życzliwością pielęgnowałam nieprzytomnych, dzieci, starców? Czy otaczałam specjalną opieką zatroskanych i płaczących?
Hanna Chrzanowska współpracowała ściśle z księdzem kardynałem Karolem Wojtyłą. To na jego wniosek Ojciec Święty Paweł VI odznaczył ją medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Hanna Chrzanowska żyła według duchowości świętego Benedykta. Od 1956 roku była oblatką opactwa tynieckiego. Umarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 roku. Uroczystościom pogrzebowym na cmentarzu rakowickim przewodniczył ksiądz kardynał Karol Wojtyła. W 1995 roku pielęgniarki skupione w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych zwróciły się z prośbą do księdza kardynała Franciszka Macharskiego o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. Ksiądz kardynał, który powiedział o Hannie, że była sumieniem środowiska pielęgniarskiego, dokonał uroczystego otwarcia procesu 3 listopada 1998 roku. Proces trwał 20 lat. 28 kwietnia 2018 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach Kościół ogłosił Hannę Chrzanowską błogosławioną.
Błogosławiona Hanno Chrzanowska.
De congregationis de causi sanctorum consulto.
Za Radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnej służebnicy Bożej Hannie Chrzanowskiej, osobie świeckiej, która kierując się miłością Jezusa dobrego Samarytanina, przysługiwał tytuł błogosławionej.
Beate nomine imposterum appelletur.
Niewątpliwie to wyróżnienie dla środowiska. Po raz pierwszy pielęgniarka zostaje wyniesiona do godności, prawda, beatyfikowana. W związku z tym jest to dla nas duże wyróżnienie. Stąd taka duża osób, ilość przyjeżdża właśnie do Łagiewnik.
Chwilami nam się wydaje, że ten etos pielęgniarki, że gdzieś tam się zagubił w zabieganiu, w chęci pozyskania pieniędzy. To wszystko nie jest złe, ale przede wszystkim Hanna Chrzanowska przypomniała nam, co tak naprawdę ten zawód znaczy.
Była to wyjątkowa osoba, pomagała tym najbardziej potrzebującym, najbardziej biednym, pokazała tą miłość, taką miłość Chrystusową.
Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył kardynał Angelo Amato. W uroczystościach wzięli udział pielgrzymi z całej Polski, pielęgniarki i osoby niepełnosprawne. Obecny był metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski i wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego, uczennica Hanny Chrzanowskiej, Helena Matoga.
Nie zdawałam sobie sprawy z jej religijności, świętości życia.
Hanna Chrzanowska to pierwsza świecka pielęgniarka, która została ogłoszona błogosławioną, podkreśla Izabela Świertnia, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych.
A równocześnie, co dla mnie jest ogromnym, że tak powiem, szczęściem, to, że jest pierwszą osobą z otoczenia Karola Wojtyły, która zostaje wyniesiona na ołtarze. My nazywamy ją i będziemy ją nazywać sumieniem środowiska pielęgniarskiego.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato. Podczas jej pogrzebu kardynał Karol Wojtyła wygłosił wzruszającą mowę pochwalną, mówiąc: dziękujemy Ci, Pani Hanno, że byłaś wśród nas że byłaś jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw, skazany na górze. Zwłaszcza tego, które mówi błogosławieni miłosierni. Kardynał Angelo Amato podczas mszy beatyfikacyjnej mówił, że chorzy cieszyli się, że mogli mieć Hannę blisko siebie. W atmosferze bólu i cierpienia Hanna potrafiła wnieść promień światła i radości. Dzięki wewnętrznemu pokojowi i prostocie zachowań była często nazywana cioteczką, wzbudzając zaufanie, pokój, radość, a także nadzieję na przyszłość. Jej wiara w boską opatrzność oraz niebiańską przyszłość pobudzała do życia i do entuzjazmu. Kardynał Amato wspomniał też lata 50., kiedy władze pozbawiły Hannę Chrzanowską możliwości wykonywania zawodu. W okresie reżimu komunistycznego nie skarżyła się na kpiny i niesprawiedliwości, których doświadczała. Regularnie przystępowała do świętych sakramentów. Z powodu swoich przekonań religijnych została pozbawiona funkcji kierowniczki szkoły pielęgniarskiej. Mimo tego poświęciła w pełni swoje życie jako pielęgniarka, całkowicie oddana służbie chorym. Nie bała się nacisków partii, odważnie broniła własnych przekonań i organizowała okresowe rekolekcje dla chorych. Nowa błogosławiona wytyczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi. Jest uważana za pionierkę domowych hospicjów w Polsce, mówi arcybiskup Marek Jędraszewski.
Ona potrafiła tak troszczyć się o wartość życia każdego człowieka, że dla nas dzisiaj pozostaje wzorem niezrównanym. Daj Panie Boże, żeby dla wielu była takim wyrzutem sumienia i przypomnieniem, jak naprawdę należy do życia podchodzić, zwłaszcza życia drugiego człowieka.
Beata Hanna Chrzanowska.
Beatyfikowana Hanna Chrzanowska, wierna świecka, poświęciła swoje życie leczeniu chorych, w których widziała oblicze cierpiącego Chrystusa. Dziękujemy Bogu za świadectwo tej apostołki chorych i starajmy się ją naśladować. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej odbyła się w 45. rocznicę jej śmierci. Za cud dokonany za jej wstawiennictwem uznano uzdrowienie po rozległym wylewie krwi do mózgu Zofii Szlendak-Cholewińskiej, pielęgniarki i wychowanki Hanny Chrzanowskiej. Przez lata była jej bliską współpracownicą. To ona zaprowadziła Hannę Chrzanowską do księdza Karola Wojtyły, dzięki czemu powstało tak zwane pielęgniarstwo parafialne i to ona była inicjatorką rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Jej wspomnienia zarejestrowała Marzena Florkowska z Radia Kraków.
Zofia Szlendak-Cholewińska cierpiała na naczyniaka tętniczo-żylnego mózgu. Jak sama mówiła, diagnoza była zupełnie właściwie nie dająca szans. Był to naczyniak nieoperacyjny, a jego pęknięcie nastąpiło w marcu 2001 roku, nocą, kiedy sama w mieszkaniu przebywała. Poznałam Zofię Szlendak-Cholewińską rok później, w marcu czy kwietniu 2002 roku i właściwie od pierwszego momentu naszego spotkania opowiadała nie tylko o Hannie Chrzanowskiej, ale dała także niezwykłe i przejmujące świadectwo tego, co wówczas się z nią działo.
Chyba to trzeba zaliczyć do cudów. A to, że ja żyję, to nie wiem, bo widzisz, mam drzwi antywłamaniowe i mieszkam sama. Ponieważ ja jestem niespokojnym duchem, wiedzieli wszyscy, że ja wyjeżdżam, więc by nikogo nie niepokoiło moje milczenie. To jest pierwszy cud, że mnie znaleźli. Bo to się stało wieczorem. Tyle pamiętam, tyle wiem. Więc to jest jeden cud. I to, że ja wyszłam z tego, że mnie, bo jak zabierała mnie ta moja lekarka z neurochirurgii, po co pani tego trupa bierze? No przecież ona pani zemrze w transporcie, a ona mnie zabierała do Rydygiera. Po co pani ją bierze? Ona zemrze pani. Jak przeżyje do 7 lipca, to do początku, bo oni tam jakoś liczą na dnie, wiesz, te historie mózgowe, no to wtedy niech ją pani zabierze. Ale teraz po co pani tego trupa bierze? A ja właśnie tegoż lipca byłam w domu. I ta lekarka mnie przyszła do mnie i mówi, wiesz co, zadzwonimy na neurochirurgię, że ty jesteś w domu. Ja mówię, no i słuchaj, po co? Przecież ci nie uwierzę. Jak nie wierzą lekarze, którzy mnie widzieli, no to jakim cudem uwierzą? Przecież ci nie uwierzę. A nawet gdyby mnie teraz ubrać i żebym ja pojechała, no to jeszcze widak dostanie zawału, bo pomyśli, że ducha widzi. że w takim tempie wyszłam z tego. Mało z tym, wyobraź ty sobie, że nie ma śladu po nim. I to już uznali neurolodzy za niebywałe. Bo mnie badali. No i słuchaj, zrobili mnie ten komputer i mówią mi, słuchaj, jesteś tak przepięknie zoperowana. Tak cudownie jesteś zoperowana. Jesteś tak niebywałą metodą zrobiona. Taka ręka cię zoperowała, nieprawdopodobna. Mówi, słuchaj, to jest niebywałe tego, to jest nie do wiary.
Modlitwa ma wielką siłę. Tak przekonywała mnie Zofia Szlendak-Holewińska. Bo przez cały czas jej choroby, przez cały czas jej nieprzytomności i tego pozornego braku nadziei, zaprzyjaźnione z nią osoby modliły się o zdrowie dla niej właśnie przez wstawiennictwo Hanny Chrzanowskiej. I ta modlitwa miała swoją nie tylko siłę, ale i niesamowitą skuteczność.
To znaczy, lekarka mi powiedziała, że ja byłam już po tamtej stronie. To chyba w czasie trwało długo. Znaczy kilka na pewno nocy. Kilka dób, nazwijmy to. Gdzie ja zrozumiałam siłę modlitwy. Że modlitwa naprawdę jest zdolna przenosić góry i że w jakiś sposób modlitwa ubłagała Pana Boga, że mnie zostawił. Czułam siłę modlitwy. Zresztą podobno mówiłam, czemu mi nie pozwalacie umrzeć? Czemu się tak strasznie za mnie modlicie? Czemu mi nie pozwalacie umrzeć? Bo ja bardzo chciałam umrzeć. I wtedy zrozumiałam, że ja chcę z niewłaściwego powodu umrzeć. Bo ja chcę umrzeć, żeby się połączyć z tymi, którzy są tam. A ja nie byłam na to gotowa. A nie chcę umrzeć z powodu miłości Pana Boga. I wtedy, wiesz, zrozumiałam następną noc, że co to jest czyściec. Że czyściec nie jest niczym innym, tylko tęsknotą. Że zna się, ma się pełną świadomość miłości, za którą się straszliwie tęskni, której nie można sięgnąć. Którą ma się w zasięgu, a której nie można doświadczyć. I to jest straszliwa męka. Po ludzku to jest niewytłumaczalne wszystko. Ale jest to, wierzę teraz, wiem. Bo to już jest poza wiarą. Że siła modlitwy jest przeogromna, że Pan Bóg w jakiś sposób chce naszej modlitwy, chce tego naszego kontaktu i że wtedy właśnie jest zdolny nawet przywrócić do życia z tamtej strony. Przechylić, że tak powiem, tą szalę, wiesz? Wszystko jest możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. To już teraz o tym dokładnie wiem, wiesz? To już jest poza wiarą. To już wiem.
Spotkanie otwiera oczy, bo w spotkaniu jest duch. Mowa z serca do serca, przesmyk mknący światła pomiędzy okiem i okiem, a mgnieniem tym jest duch.
Spotkanie otwiera oczy. Wtedy, kiedy spotkałam po raz pierwszy Zofię Szlendak-Holewińską, kiedy zaczęła snuć swoją opowieść o Hannie Chrzanowskiej, nikt z nas nie myślał, że to uzdrowienie to będzie kiedyś ten cud, który otworzy drogę do beatyfikacji. Ale ona była cała przesiąknięta ideą pielęgniarstwa, ideą powołania pielęgniarskiego, ideą służby człowieka. I ona była cała przesiąknięta opowieściami o Hannie Chrzanowskiej, z którą znała się przez wiele, wiele lat.
Szalona idealistka, oddana absolutnie bez reszty służeniu. To ona... A z drugiej strony nieprawdopodobna realistka, trzeźwa, rzeczowa, konkretna, zorganizowana. Jak chodziło o biedaka, wiesz, jak chodziło o nędzarza, to potrafiła, wiesz, walić twardo, skutecznie. Jak nie tak, jeżeli ją wyrzucali jednymi drzwiami, szła drugimi. Wiesz, była twarda wtedy. Jeżeli chodziło o czyjąś nędzę, o czyjeś, to się nie liczyła, to szła. Twarde miała rozeznanie zawodu, ale jednocześnie, że to nie ustępowało od tego, że to jest powołanie, że to jest najpiękniejsze powołanie, że to jest najpiękniejsza służba. A poza tym ona była tak szalenie radosna w tym swoim służeniu. Tak nieprawdopodobnie szczęśliwa. A jak był taki straszny odór, bo to był gnijąca czaszka. Ja pamiętam tą chorą do dzisiaj, jak mam w oczach. Gnijąca czaszka 90-letniej staruszki. Przegniła dokładnie, mózg pulsował. Zawszona, no koszmarne. Nie, to już nie, dokładnie nie będę tego opowiadała, chociaż mam to w oczach. I był taki odór, że nie było się w stanie tego wytrzymać. To ona mówi, słuchaj, pamiętam jak mnie tego nauczyła, pamiętam to do dzisiaj, uczyłam potem ja. Słuchaj, nie oddychaj nosem, tylko oddychaj buzią. To wtedy więcej wytrzymasz. Radość, że można było. Radość, że się dało.
To się wydaje, tamto się wydaje, a to co jest, po prostu jest. I było, i będzie, i jest. I było, i będzie, jest. Wydawało się gorzkie, a stało się słodkie, bo słodyczą było i słodyczą jest. I było, i będzie, i jest. Będzie i jest, i było, i będzie, i jest, było, będzie, jest.
To była jej gigantyczna praca wtedy. Ona zupełnie nie liczyła się z sobą, z siłami, z czasem. Ja myślę, że ona dokonywała wtedy cudów. I rzeczywiście dokonywała cudów, mając garstkę uczennic. Tylko garstkę. Tam jej przydzielano tych uczennic 5 na okres tam najpierw 6 tygodni, potem 4 tygodni, bo to były te cykle normalne szkolenia. A uczennice to nazywały dziady. Bo to rzeczywiście chodziłyśmy po najtrudniejszych przypadkach chorych, opuszczonych, nędzy ludziach. Myśmy były jedyną placówką na cały Kraków. Nikogo nie było. Nie było żadnych ośrodków, nie było żadnych pielęgniarek, nie było absolutnie nic. Było zero. Była cioteczka z garstką swoich uczennic, próbująca załatać potrzeby powojennej nędzy krakowskiej.
Tak, ona uczyła chyba tej największej Bożej miłości, Bożego miłosierdzia.
Przy tym nieprawdopodobnie pokorna. Jej nie było. Jej nie było, ona była w cieniu, ona się usuwała.
Byłaś dla mnie wielką pomocą i oparciem. Takie słowa powiedział ksiądz kardynał Karol Wojtyła podczas pogrzebu Hanny Chrzanowskiej. Ale właściwie ona mogłaby powiedzieć dokładnie te same słowa. Byłeś dla mnie wielką pomocą i oparciem. Bo to właśnie on, jeszcze zwykły ksiądz, ksiądz Karol Wojtyła, zaprowadził ją do proboszcza Bazyliki Mariackiej w Krakowie, do księdza Ferdynanda Machaja, dzięki któremu rozwinęło się i ruszyło w ogóle w Krakowie tak zwane pielęgniarstwo parafialne. A tą osobą, i to też jest niezwykłe, tą osobą, która zaprowadziła Hannę Chrzanowską do księdza Karola Wojtyły, była Zofia Szlendak-Cholewińska.
Któraś z chorych, pamiętam nawet ulicę, to było na Grzegórzeckiej, poprosiła mnie o księdza, żeby przyszedł, pan się spowiedział. A ja nie znałam nikogusieńko innego oprócz tego księdza, którego polubiłam ze mszy świętej w kościele mariackim. No więc po którejś tam mszy świętej odważyłam się, podeszłam do niego i zapytałam, czy on mógłby odwiedzić taką chorą. Oczywiście. Umówiliśmy się zaraz na następny dzień, pobiegliśmy tam rano. Od tej pory ja już księdzu nie przypominałam o wizycie następnej. Chodził zawsze sam. Natomiast ja mu zgłaszałam coraz to następne chore. Oczywiście mnie to rosło. Ja miałam tego pod dostatkiem. Ja już w pewnym momencie nie miałam siły. Powiedziałam, cioteczko, koniec. Ja już nie mam siły. nie wiadomo komu, no odmówić się nie da, przyjąć się nie da. No i wtedy cioteczka była wtedy bardzo zrozpaczona, bo ona już dawno zaczęła pukać do wszystkich możliwych drzwi klasztornych, księżowskich, parafialnych. I w końcu miałyśmy taką rozmowę, nawet pamiętam, w której kawiarni, to było u Fafika. Ja jej powiedziałam, wiesz cioteczka co, ja znam takiego księdza, który jest fajny, który chodzi do chorych, których nie muszę go prosić, bo sam biega. Ja spróbuję pójść do niego, ja mu powiem. I on mi wtedy kazał przyjść do siebie na kanoniczą. To było moje pierwsze spotkanie z nim na kanoniczej w jego pokoju. Bo on był gwałtownie ciekawy, skąd ja mam tyle chorych, tyle adresów. Także ja mu dość dokładnie wtedy opowiedziałam o całej historii, o całej beznadziejności, o całej rozpaczy właściwie, już praktycznie biorąc rozpaczy. I on nam wtedy powiedział, no to przyjdźcie pod krucyfiks do kościoła mariackiego tam o określonej godzinie. Cioteczka miała ideę. Cioteczka miała bardzo jasną ideę. Bardzo sprecyzowaną ideę dawno. Tylko nie mogła jej zrealizować. Że pomoc chorym trzeba zorganizować nie właśnie charytatywnie, tylko muszą być osoby do tego całkowicie oddane, czyli trzeba im płacić. Przecież ludzie muszą jednak żyć, ona była realistką. I wobec tego chodziło o to, żeby to oprzeć o parafię i wydobyć z nich pieniądze. I wtedy poszłyśmy z cioteczką do księdza Machaja, ale mówię, to masz bardzo dokładnie udokumentowane. I ksiądz Machaj zapytał krótko, ile? I chyba padła wtedy kwota 1000 złotych. Ale tutaj ksiądz Machaj puścił machinę w ruch. To było koło napędowe. On miał też energię i myślę, że wuj Karol w tym maczał swoje palce. Bo on chyba więcej znał chorych niż ksiądz Machaj. Teraz tak podejrzewam, no bo znał, bo chodził. Puścił machinę w ruch i zaczęły się otwierać następne parafie.
To się wydaje, tamto się wydaje, a to co jest, po prostu jest i było i będzie. Wydawało się głupie, a stało się mądre, bo mądrością było i mądrością jest, i było, i będzie, i jest, i było, i będzie, i jest, i było, i będzie, i jest, było, będzie, jest.
Lubię te zdjęcia pełne uśmiechu, te zdjęcia pokazujące radość i spontaniczność Hanny Chrzanowskiej. Lubię te opowieści o jej wyprawach do teatru, do kina, do filharmonii, na wycieczkę. I lubię patrzeć, jak z tych zdjęć wyłania się też piękna kobieta.
Ona bardzo dbała, szczególnie kiedy pracowała w szkole, bardzo dbała o swój wygląd zewnętrzny. To musiało być wszystko czyściutkie, bardzo było skromne, ale bardzo czyściutkie, bardzo dobrze wyprasowane, bardzo umiejętnie ubrana, przecież to była rodzina ziemiańska, przecież to była rodzina pełna kultury. W prawym rogu stało biurko, na którym miała oprawione w dużej ramie zdjęcia swoich przodków, wszystkich, całej rodziny. W takiej dużej ramie na biurku to stało. Była szafa stara, przypuszczam, że bardzo długie lata miała, w rodzaju mojej, tylko szersza troszeczkę. Stał jeden tapczanik i był bardzo piękny, teraz już wiem, że ampir stolik z dwoma takimi małymi, starymi fotelami. Maleńki stoliczek, zresztą prześliczny. Jeżeli czekała na umówioną wizytę, to czekała, zawsze parzyła kawę, wiedziała, że ja lubię kawę i że piję kawę, to zawsze się parzyło najpierw w bardzo zimnej kuchni. Szłyśmy razem do kuchni, ona miała cały ceremoniał parzenia kawy w takim jakimś słoiczku parzyła, bo to było śmieszne, jeszcze się mieliło w ręku. Także najpierw parzyłyśmy tą kawę razem, a potem zasiadałyśmy do tej rozmowy i byłam tylko ja. Była ta osoba i czas tylko i wyłącznie dla niej. Mówię, oni są szalenie do siebie. To jest ten sam duch. Ja z cioteczką przegadałam godziny. Godziny. Myśmy wędrowały razem do Tyńca. Że ja byłam częstym gościem i w domu, i gdzie tylko mogłyśmy, to łapałyśmy kontakty, no żeby pogadać, no żeby jakoś tam ona mnie ulżyła, no wspomogła, no doradziła, no przecież to były różne historie i z milicją się opierające, no to różne się działo w życiu, no to nie było takie sobie proste wszystko. A ja miałam te swoje 22, 23 tam latka, prawda, czyli byłam smarketa bardzo.
Otwiera oczy, bo w spotkaniu jest duch. Mowa z serca do serca, przez myk mknący światła, pomiędzy okiem i okiem, a mknieniem tym jest duch.
Spotkanie otwiera oczy. I kolejna postać na tej drodze, ojciec Piotr Rostworowski, kierownik duchowy Hanny Chrzanowskiej. I to on właśnie dał niejako impuls, dał odwagę, dał zachętę Zofii Szlendak-Cholewińskiej do tego, żeby rozpocząć czy zainicjować proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej.
Jak cioteczka zmarła, Piotr do mnie przyszedł. Nie, może za rok, może za dwa, nie pamiętam. Kiedy ta nurt ten był, siedziało to we mnie, bo jakoś wiedziałam, że się w naszym zawodzie, w ogóle szeroko, dzieje źle, w służbie zdrowia się dzieje źle. I ciągle mnie nurtowała cioteczka, że przecież to jest jedyny wzór, jedyna osoba, która jest godna po pierwsze pomocy, po drugie naśladowania. I wtedy Piotrowi, pamiętam, na tym fotelu powiedziałam, ojcze, przecież cioteczka powinna być beatyfikowana. Jak to zrobić? A to musi wyjść od was. Ja tak się wtedy popatrzyłam na niego i mówię, do kogo, o czym on mówi. Wiesz, ja się tak popatrzyłam, swoje pomyślałam i na tym się to skończyło. Ileś lat minęło, była rocznica śmierci cioteczki. Chyba śmierci, bo nie urodzin cioteczki. I wtedy była msza święta, i to już dobrze pamiętam, to już jest teraz udokumentowane, u franciszkanów. Byłam na tej mszy świętej, no bo cioteczka, dla mnie cioteczka była zawsze cioteczką i koniec, no. I po mszy dowiedziałam się, że jest spotkanie na krużgankach osób, które znały cioteczkę, które pracowały z cioteczką. I mnie tam poniosło na to spotkanie. Ja naprawdę, to było poza moją osobą. Nie wiem, jak to się stało, że ja tam powędrowałam, bo ja tego nie lubiłam, w ogóle spieszyłam się do domu. Nie wiem, poszłam. I ja w pewnym momencie, ja, która naprawdę nie lubię występować, a już publicznie to już w 100%, wstałam i powiedziałam jedno zdanie, że uważam, że powinna rozpocząć się proces beatyfikacyjny cioteczki. I na to wstały obok mnie siedzące dwie osoby, które mnie poparły. I tak to się zaczęło.
I tak to się zaczęło. I zakończyło się i Hanna Chrzanowska zostaje pierwszą świecką, błogosławioną pielęgniarką. A nasza dzisiejsza bohaterka Zofia Szlendak-Cholewińska zmarła w 2011 roku, 10 lat po uzdrowieniu i zmarła z zupełnie innego powodu, z powodu chłoniaka. A mnie było dane spotykać ją przez te wszystkie lata i wysłuchiwać o tym, jak niezwykłą osobą była Hanna Chrzanowska. Spotkanie otwiera oczy.
To się wydaje, tamto się wydaje, a to co jest, po prostu jest. I było, i będzie, i jest. I było. Wydawało się gorzkie, a stało się słodkie, bo słodyczą było i słodyczą jest.
Chrzanowska. Topole pachną Mazowszem, bzów już nie ma, kwitną irysy, w alei topolowej króciutka moja droga krzyżowa. Chryste, daj, żebym zapomniała tutaj o krzywdzie śmiesznie małej, jaka mnie spotkała. Daj, żebym tu tylko żyła dla chorych, dla Ciebie, żebym zapomniała. Pamięć nie zginie. Zginie we mnie żal i niech będę pod Twoją, Matko moja, opieką, pod Twoim płaszczem. Wstaw się za mną, naprawdę biedną z tymi rozhuśtanymi nerwami. Nie będę narzekała więcej na brak sił, na ich uciekanie. Uciekają przecież nie w niewiadome. Każdy siwiejący włos niech będzie radośnie przyjęty jako zapowiedź odlotu do Ciebie. Każdy krok obolałej nogi zbliża mnie do Ciebie, Ojcze. Kiedy tak na tych moich starych pedałach szorowałam przez łąki, myślałam sobie, jaki człowiek szczęśliwy, patrząc na to wszystko i czując to szczęście, kroczy na tamten świat, a co tam będzie? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Trzeba będzie tylko przekroczyć ten strasznie ciężki próg śmierci, sądu i czyśćca. A potem...
W audycji udział wzięli kardynał Angelo Amato, arcybiskup Marek Jędraszewski, Helena Matoga, Izabela Ćwiertnia, Zofia Szlendak-Cholewińska, z którą rozmawiała Marzena Florkowska z Radia Kraków. Fragmenty publikacji pod tytułem Hanna Chrzanowska – Drogowskazy czytała Ewa Kurzawa. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany. Swoich ran nowe życie tchnąć. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Grobu żywy wstał.
Panem jest Jezus mój.